Powiem Wam, że w tym roku dotknęła mnie bardzo idea Adwentu. Bo słowo Adwent dosłownie oznacza przyjście, objawienie. Ale jakby dotarło do mnie to, co u zarania tej idei powstania Adwentu było. Bo tak naprawdę Adwent jest bardziej oczekiwaniem na powtórne przyjście Jezusa. I po drugie, wspominaniem Jego pierwszego przyjścia. I ktoś, kto tą ideę stworzył, to mógł tylko stworzyć pod natchnieniem Ducha Świętego. Tylko pod natchnieniem Ducha Świętego. Czas przygotowań tak naprawdę do świąt Bożego Narodzenia to jest czas uświadamiania sobie, że my oczekujemy na Jego drugie przyjście. Bo On przyjdzie. To ostatnio na Facebooku taką myśl przeczytałem. On powiedział, mniej więcej postaram się to oddać. On powiedział, że przyjdzie jako człowiek, przyszedł, tak. On powiedział, że umrze za nasze grzechy, umarł. On powiedział, że zmartwychwstanie, zmartwychwstał. On powiedział, że powróci drugi raz, wróci. Wróci. I to, co wiecie, mnie zastanawia w Ewangeliach i budzi pewien jakiś mu nawet niepokój, zwraca moją uwagę, to to, że kiedy Jezus przyszedł pierwszy raz, to przyszedł do narodu, który go powszechnie oczekiwał. Wszyscy, można powiedzieć. Cały naród Izraela na niego czekał. A jednak, kiedy przyszedł, tak niewielu go rozpoznało i przyjęło. Większość go odrzuciła. Chociaż na niego czekali, tak. A druga rzecz, która mnie w związku z tym zastanawia, to taka, że z drugim przyjściem Jezusa będzie podobnie jak z pierwszym. Również niewielu go rozpozna. I my w naszym kraju tak świętujemy Boże Narodzenie. Ludzie obchodzą Adwent, tak, w kościołach, ale tak zastanawiam się, ilu z tych Polaków, ilu spośród nas. W jaki sposób, wchodząc w czas Adwentu i świętując Boże Narodzenie, tak naprawdę czeka na Jezusa. Oczekuje Jego powrotu. Czy to nie będzie tak, potroszę, że jak Jezus przyszedł za pierwszym razem, a ludzie Go nie rozpoznali, że może być bardzo podobnie za drugim? Że może będzie, ludzie znowu będą się przygotowywać do świąt Bożego Narodzenia, tak, będą stoły, żeby stoły były sto zastawione, będą sprawować zakupy świąteczne, porządki i tak dalej, i Jezus im w to wejdzie i popsuje wszystko, tak? Bo nie tego się spodziewali. Nie tak to miało być, tak? Miała być znowu suto zaprawiona impreza świąteczna, prezenty i tak dalej, a tu Jezus powróci. I może się okazać, że i myślę, że tak będzie, że dla wielu Polaków to nie tak miało być. Nie tego się spodziewali. Dlatego dzisiaj chcę, żebyśmy się zastanawiali nad tym faktem. Abyśmy nie znaleźli się w gronie tych, którzy się zawiodą, ale tych, którzy rzeczywiście czekają na Jezusa i nasze oczekiwanie się spełni. Słuchajcie, przeczytam pewne fragmenty z Ewangelii Świętego Łukasza, które mnie zastanawiają. Pomimo tego, że Jezus był powszechnie oczekiwany, tak? Cały naród Izraela w tamtym czasie żył tą nadzieją i oczekiwał przyjścia Mesjasza, to kiedy czytamy zapisy ewangeliczne o tym, jak to się stawało, jak do tego doszło, to napotykamy zdumienie tych ludzi, wierzących ludzi. Czekali na to, a jednak kiedy się rzeczy zaczynały dziać, to oni byli zaskoczeni. W pewien sposób ich wiara nie była zdolna tego przyjąć. Więc zanim narodził się Jan Chrzciciel, który był bezpośrednią zapowiedzią przyjścia Pana Jezusa, ostatnio Sławek czytał tę historię, kiedy przyszedł anioł do Zachariasza. Ja przeczytam też ten fragment jeszcze raz. Może nie cały, ale przynajmniej część z Ewangelii Łukasza z pierwszego rozdziału. Za panowania Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Należał on do zmiany kapłańskiej Abiasza. Jego żona Elżbieta pochodziła z rodu Aarona. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga. Postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pana. No niesamowite świadectwo. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli już w starszym wieku. Pewnego dnia Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. Przyszła bowiem kolej na jego zmianę. Kapłani mieli zwyczaj losować, jak to ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła. Tym razem los padł na Zachariasza. W czasie składania ofiary wszyscy zgromadzeni modlili się na zewnątrz. Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Stał po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Zachariasz przestraszył się jego widokiem, ogarnął go lęk. Anioł natomiast przemówił: przestań się bać, Zachariaszu, twoja modlitwa została wysłuchana, twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Czeka cię radość i wesele, wielu też z jego narodzin się ucieszy, będzie on bowiem wielki wobec Pana, nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. I tak dalej, to pominę część fragmentu. I dalej w 18 wierszu czytamy. Wtedy Zachariasz zapytał anioła: po czym to poznam? Ja przecież jestem stary, a i moja żona nie jest już młodą kobietą. Odpowiedzi usłyszał: ja jestem Gabriel, wybrany, by stawać przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do ciebie przemówić i ogłosić ci te dobre wieści. Lecz oto stracisz mowę, nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa, aż do dnia, gdy się to stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie. Więc widzimy Zachariasza, pobożnego człowieka, można powiedzieć całe życie w służbie, bo to już był starszy człowiek. A jednak, kiedy przychodzi anioł i mówi mu o tym, co zamierza uczynić, on ma problem z przyjęciem tego. To jest tak mało wiarygodne, tak mało prawdopodobne. Chociaż można powiedzieć, że Izraelici mieli w swojej historii przecież nikogo innego jak Abrahama i Sarę, gdzie ta historia się już wydarzyła. Abraham i Sara byli dużo starsi niż Elżbieta i Jan, tak, bo Elżbieta miała 60 lat. A Sara kilkadziesiąt lat więcej. Abraham miał 100, tak? Kiedy narodził się Izak. Więc Sara miała, jeśli dobrze pamiętam, około 80 lat wtedy. Więc Zachariasz zadaje to pytanie: po czym to poznam? Trudno mu osobiście było to przyjąć. I za jego niewiarę anioł mówi tak: dlatego, że mi nie uwierzyłeś. Do tego dnia, aż on się narodzi, będziesz niemy. Za nie mówisz. Tak? Żebyś się nauczył. Wierzyć. Słowo, tak? Ufać słowu. Natomiast ciekawe jest, kiedy anioł przychodzi do Marii, mamy bardzo podobną tak naprawdę reakcję. Ale też inaczej zareagował anioł. Natomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret. Do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział: witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą, szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej: przestań się bać, Mario. Tak podobnie jak Zachariasz też się przeląkł, Maria się przelękła. I podobnie mówi anioł: znalazłeś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim, nazwą go synem najwyższego. Pan Bóg da mu też tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Maria zapytała anioła: jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane synem Boga. Również twoja krewna Elżbieta poczęła syna w swoim podeszłym wieku. Ta, która uważano za niepłodną, jest już w szóstym miesiącu. Żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia. Maria odpowiedziała: oto jestem, gotowa służyć Panu, niechaj mi się stanie według twojego słowa. Wiecie co, to tak troszeczkę tak miarą dygresji. Ale zwraca moją uwagę fakt, że Maria odpowiada w podobnym tonie, w podobnym duchu jak Zachariasz. Też z pewnym niedowierzaniem. Jak to się stanie? Przecież nie współżyłam jeszcze z mężem. Tak? Zachariasz mówi: po czym to poznam? Jak to się może stać? Przecież my jesteśmy już starzy. Jak moja żona może jeszcze zajść w ciążę? Ale anioł nie beszta Marii, tak jak Józef. I stąd taka moja dygresja. Uważam, że anioł inaczej reaguje i Bóg inaczej postępuje wobec młodziutkiej Marii, dlatego że ona jest kobietą. I w pewnym sensie faktem jest, że Bóg w Biblii inaczej traktuje kobiety niż mężczyzn. Dlatego, że jesteśmy różni, tak? Łagodni, z większą wyrozumiałością. Przecież to Bóg dał nakaz do mężczyzn. Obchodźcie się z wyrozumiałością ze słabszym ciałem niewieści. Czyli Bóg więcej wymaga od mężczyzn niż od kobiet. I to, co nie uszło, że tak powiem, bez płazem, może nie do końca dobre słowo, ale Bóg bardziej twardą ręką, męską ręką w pewnym sensie, podchodzi do mężczyzn. Zachariaszu, ty będziesz niemy. Do Marii anioł nie powiedział, dlaczego nie wierzysz. I Maria odpowiada, oto jestem gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według Twojego słowa. Ta dziewczyna miała pomiędzy 14 albo nie więcej niż 17 lat. 14, 15, 16 lat. Kiedy to do niej przyszedł anioł. I taka jej odpowiedź dowodzi tego i późniejszy magnifikat, czyli pieśń uwielbienia, którą ona po tym wszystkim, będąc u Elżbiety, wypowiada. Ten magnifikat ktoś jakby zbadał, że w tych kilku wersetach jej pieśni uwielbienia jest kilkadziesiąt odnosień do Starego Testamentu. To dowodzi, że ta młoda dziewczyna była przepełniona Słowem Boga. I że potrafiła połączyć, oczywiście z pomocą Ducha Świętego, ale potrafiła połączyć różne fragmenty Starego Testamentu w jedną całość. Jak jest takie powiedzenie, że z pustego i Salomo nie naleje, to jest też prawdą odnośnie Ducha Świętego, że Duch Święty, gdyby ona była pusta, by tego nie mógł w niej połączyć. Mógł to zrobić, dlatego że ona była pełna tego słowa. I dlatego ona odpowiedziała, oto jestem gotowa służyć Panu. A znając historię biblijną, historię, kiedy Bóg powołuje ludzi do różnych rzeczy, wcale, raczej, że tak powiem, mniejszość w taki sposób odpowiada. Oto jestem. Zazwyczaj ci, których Bóg powoływał, mieli wymówki. A ja to, a ja tamto, a ja nie mogę, tak jak Mojżesz, bo ja nie jestem wymowny i tak dalej. Ta dziewczyna na pewno miała świadomość, czym się wiąże ta odpowiedź. Co powiem mojemu narzeczonemu? Czy mi uwierzy? Nie uwierzył. W pierwszej chwili nie uwierzył, tak? Zresztą bądźmy szczerzy, gdyby dzisiaj Kasia ma tylko córki małe. Zresztą to my mamy synów. No, jeszcze masz Kamilę. Gdyby Kamila przyszła i ci powiedziała, Duch Święty mnie zapłodnił. Wiecie, ja spodziewam się, że gdyby któremuś ojcu córka przyszła i powiedziała coś takiego, moja reakcja pewnie by była taka, ja ci dam Duch Święty. Tak.
Ile ma lat, jakie to jest powód?
Ja nie znalazłaś lepszej odpowiedzi jak taką, nie? Czyli to jest coś takiego, co się nie mieści w głowie. I dzisiaj, wiecie, kiedyś wiem, czytałem takie badania. Zapytano się katolików, bo to akurat w Polsce najwięcej katolików, czy oni naprawdę wierzą w cud wcielenia. Tak szczerą odpowiedź mieli dać. Wiecie, co większość powiedziała, że nie. No przecież. Taka jest tradycja, tak? Tak mówi, no ale przecież my to nie wierzymy. No gdzie? To nie miało miejsca. To nie mogło mieć miejsca. Więc Maria była świadoma, że bardzo ryzykuje, dając odpowiedź tak, jestem gotowa. Dlatego, że wiecie, my dzisiaj obecnie w naszej kulturze to już nie jest problem, ale jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu sami w naszej kulturze pamiętamy, że kobieta z dzieckiem, jak się mówiło na taką kobietę i na takie dziecko? Bachor, tak? Bękart. To miłe słowo? Nie, więc zobaczcie, nawet w naszej kulturze to się wiązało z jakimś odrzuceniem. Ale wtedy po stokroć bardziej. Tak naprawdę prawo mojżeszowe mówiło o tym, że taką kobietę należało ukamienować. Więc ona, godząc się na to, ryzykowała życiem. Kto mi uwierzy, tak? Faktem jest, czytałem o tym, badałem ten temat kiedyś, że jeśli chodzi o to kamienowanie, to Żydzi byli bardzo niechętni to czynić. I podobno nie ma żadnego zapisanego jakby dokumentu, czy, który by potwierdzał, że kiedykolwiek Żydzi zastosowali to prawo wobec kobiety, która była w ciąży. Wobec cudzołożnicy mamy zapis Ewangelii, tak, że to się zdarzało. Chociaż no to też było jakby cudzołóstwo w tym momencie. Więc ten przypadek tylko z Jezusem, ale nawet wtedy to zdaje się było bardziej po to, żeby dotknąć się Jezusa, niż tej kobiety. Czyli wykorzysta to przeciwko Jezusowi. Natomiast nie mamy żadnego udokumentowanego dowodu na to, że Żydzi ukamienowali jakąś kobietę w ciąży z nieprawego łoża. Mimo to, to niebezpieczeństwo istniało, tak? Więc to było coś niezwykłego, co zrobiła Maria. Jestem gotowa służyć Panu. Niech się mi stanie według Twojego słowa. Niech te słowa pracują też w nas, aby i w nas była podobna odpowiedź, bo może się okazywać, że tak jak widzicie, zachowanie tych dwoje ludzi, pobożnych ludzi, ciężko im było uwierzyć w to, co Duch Święty chciał im zapowiedzieć. I również podobnie z przyjściem drugim Jezusa będą dziać się rzeczy, które ludziom będzie ciężko przyjąć. Ciężko uwierzyć. I myślę, że warto dlatego naszą wiarę rozwijać, żebyśmy byli przygotowani, żebyśmy byli otwarci na to, co Bóg chce uczynić. Na to, co Bóg chce uczynić z nami. Bo Jezus powiedział, to są też takie dla mnie mocne słowa, które gdzieś tam mojego ducha poruszają. Czy znajdę wiarę na ziemi, kiedy przyjdę? Czy znajdę wiarę na ziemi, kiedy przyjdę? Mówił o swoim drugim przyjściu. Zadał to pytanie. Wiemy, że ją znajdzie. Ale też, wiecie, co mnie zastanawia? Kiedy czytamy w Ewangelii Mateusza słowa na temat jego drugiego przyjścia, kiedy uczniowie zapytali się Jezusa, powiedz nam, kiedy się to stanie oraz jaki będzie znak Twojego przyjścia i kresu tego wieku. Jezus odpowiedział, uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd. Pierwsze słowo Jezusa, kiedy uczniowie się pytają, po czym poznamy, że przychodzi Twoje przyjście, drugie, to pierwsze słowo, które Jezus powiedział, to jest uwaga. Uważajcie. Czyli chce nas przykuć naszą uwagę, bo jest tutaj coś istotnego, bardzo istotnego. I czytamy tak, by was ktoś nie wprowadził w błąd. Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, Chrystus to ja powiedzą i wielu zwiodą. Wielu. Wielu przyjdzie i wielu zwiodą. I to słowo wielu Jezus powtarza jeszcze kilkakrotnie. Bo mówi dalej tak. Kiedy mówi o tym, że będą tam wojny, będą trzęsienia ziemi, głód i tak dalej, różne zjawiska. I powiedział, wówczas wielu się zrazi. Wielu się zrazi. Będą na siebie nawzajem donosić i nawzajem się nienawidzić. Tu jest cały czas mowa o wierzących ludziach, tak? Pojawi się też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Wielu. Dalej czytamy, z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu, znowu wielu, oziębnie. Lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. Czyli kiedy Jezus mówi o swoim przyjściu drugim, to mówi niestety o tym, że będzie wielkie zwodzenie i że niestety wielu temu ulegnie. Nie jakaś garstka. Czyli jakby powiedzmy, gdyby Jezus miał przyjść drugi raz w czasie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, to myślę, że tych Polaków, którzy przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia, ilu z tych Polaków przyjęłoby Jezusa? Obawiam się, że wielu nie. Niestety wielu nie. Bo nie tego by się spodziewali. Tak jak wtedy Żydzi. Nie tego się spodziewali. Oni mieli inne wyobrażenia na ten temat. A stało się inaczej. I to było wszystko w Piśmie. Bo Bóg to zapowiedział, tak? A to byli ludzie, którzy znali Pisma. Dobrze wiedzieli, że Jezus się urodził w Betlejem. Oni wiedzieli. A jednak, pomimo to, nie przyjęli. Tak? Ewangelista Jan o tym mówi w pierwszym rozdziale, że słowo ciałem się stało i przyszło do swoich, ale ci go nie przyjęli. Generalnie poza jakąś częścią Żydów, którzy stali się apostołami, uczniami Jezusa, to jednak jako naród oni odrzucili Jezusa. Cała kasta kapłańska, arcykapłani, nauczyciele, uczeni w pismach, tak? Oni tak się określali, tak się nazywali, uczeni w pismach, oni odrzucili Jezusa. Chociaż znali pisma, pomimo to odrzucili go. Jezus, kiedy mówi, gdyby wam wówczas ktoś powiedział, oto tu jest Chrystus, albo oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy. Będą oni czynić wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Pamiętajcie, że wam to przepowiedziałem. Gdyby wam więc powiedzieli, uwaga, jest na pustkowiu, nie wychodźcie. Uwaga, przybyła w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica przecina niebo, ze wschodu aż na zachód, tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego, a ludzie wszystkich plemion ziemi będą się bić w piersi. Zobaczą bowiem Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. On natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą, by zgromadzili jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż po drugi. To, jak to się stanie, pobudza umysły wielu wierzących ludzi i są różne szkoły. Ale jest tu napisane, że wielu będzie przychodzić i mówić, jestem Chrystusem. Słowo Chrystus oznacza, jestem namaszczony. Więc nie muszą mówić, ja jestem Chrystus, Jezus Chrystus, ale mogą mówić, jestem namaszczony przez Bożego Ducha. Tak? Ustanowiony. Nie wiem, papież, ktokolwiek inny. W naszych kręgach również przecież. Ludzie mogą się określać przeróżnymi słowami. Ale Jezus mówi, że Jego przyjście będzie jak błyskawica. Wiecie, i czytałem takie nauczanie, gdzie ludzie też próbują sobie wyobrazić, jak to może się stać. Znowu to pytanie Zachariasza się pojawia. Jak to się może stać, że w jednym momencie wszyscy ludzie na ziemi ujrzą Jezusa? Przecież ziemia jest kulą. I czytałem nauczanie, gdzie ludzie próbują jakby to sobie wyobrazić, czy opisać, jak to może się stać. I że Jezus będzie okrążał ziemię przez ileś dni, żeby wszyscy mogli Go ujrzeć. Tu płaskoziemcy mieliby pole do popisu, bo wtedy byłoby łatwiej, tak? Wszyscy mogliby zobaczyć w jednym momencie, jakby ziemia była płaska. Ale to świadczy, to dowodzi tego, że ludzie się zastanawiają, jak to jest możliwe. No, ciężko to sobie wyobrazić. Na ziemi, która jest kulą, wcale nie jest płaska, jak to może się wydarzyć rzeczywiście jak błyskawica? Jak to można zobaczyć? Więc jest to jakaś dla umysłu zagadka, która kłóci się w naszym takim logicznym rozumowaniem i wyobrażeniami. Niemniej jednak to oznacza często, że nasza wiara podlega logicznym prawom, które my znamy na tej ziemi. Tak było u Zachariasza. Przecież moja żona jest stara. Przecież ona nie urodzi dziecka. Jak ona temu podoła? W tym wieku? Ciężko mi to sobie wyobrazić. I równie dobrze może być tak nam ciężko uwierzyć to drugie przyjście Jezusa. Bo oczywiście możemy w to wierzyć, bo tego się naucza. Tak jak Żydzi wierzyli przecież, czekali na Mesjasza. A jednak oni się nie doczekali i nie rozpoznali dnia swojego nawiedzenia. Dlatego też Jezus mówił o czasach tych właśnie jeszcze, że o czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie na, jak wtedy, gdy żył Noe. Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki. Spostrzegli się dopiero, gdy przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwolił włamać się do domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Jest tu wspominka o tym, że będzie jak za dni Noego. To jest oczywiście obszerny temat, który można by mówić, jakie były dni Noego. Działy się tam różne rzeczy, hybrydy powstawały i tak dalej. I dzisiaj widać, że ludzie też znowu dotykają się DNA i różnych tego typu rzeczy. Ale też chodzi tutaj najprościej o to, że ludzie się nie spostrzegli. Noe budował arkę według Józefa Flawiusza, historyka żydowskiego, 120 lat. 120 lat. To nikt z nas raczej tyle nie dożyje nawet. Czyli mieli wystarczająco dużo czasu, jego sąsiedzi i ludzie, którzy to widzieli, co on robi, żeby oswoić się z tą myślą, a nikt się nie spostrzegł. Nikt. Poza jego rodziną. Nikt się nie spostrzegł, co się dzieje aż przed potop, tak? I to taka była jakby sielanka. Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się, chociaż tak naprawdę były toczone wojny i zło było ogromne. I podobnie będzie z przyjściem Jezusa drugim, że pomimo tego, że będą jakieś kataklizmy, będą jakieś wojny, to z drugiej strony będzie takie uśpienie. Sielanka. Ludzie będą toczyć normalne życie. Może będą się znowu przygotować do świąt Bożego Narodzenia. I się nie spostrzegą, że przyjdzie. Wiecie, i dlatego też zastanawia mnie fakt, że wracając do Ewangelii Łukasza, dwie osoby rozpoznały w tym małym dzieciątku, że to jest Mesjasz. Chcę, żebyśmy zwrócili na nie uwagę. W drugim rozdziale czytamy o Symeonie i Annie, którzy rozpoznali Jezusa. To małe dzieciątko. W Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy posłanego przez Pana. Natchniony przez Ducha Symeon przyszedł do świątyni i gdy rodzice wnosili Jezusa, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, wziął dziecko w ramiona i oddał cześć Bogu i powiedział: teraz, Władco, zgodnie z Twoimi słowami, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło objawienia dla pogan i chwałę Twego ludu Izraela. Słowa te zdziwiły ojca i matkę Jezusa. Symeon zaś życzył im wszelkiego powodzenia. Może dotąd. Ten człowiek był sprawiedliwy i oddany Bogu. I czytamy o nim, że oczekiwał spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael. On oczekiwał spełnienia się obietnic. Niby wszyscy czekali, ale myślę, że jego oczekiwanie się różniło od całej reszty. Oczekiwać to oznacza czegoś pragnąć. Tęsknić za czymś. Oczekiwać oznacza też przewidywać coś, spodziewać się czegoś, dociekać czegoś, badać czegoś. Więc ten człowiek wyglądał spełnienia się Bożych obietnic. Był nastawiony gdzieś w swoim życiu na to, żeby wyjść ponad przeciętność, czy wyjść ponad bieg szarego życia codziennych spraw, żeby spojrzeć w górę, poniekąd jak Habakuk, który mówił o tym, że muszę czuwać na mojej baszcie i oczekiwać tego, co Bóg mi odpowie na moją skargę. Podobnie czynił Symeon. I on też czytamy, że żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. To Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, co się stanie, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa. I też pod natchnieniem tego Ducha on tego dnia pojawił się w świątyni w Jerozolimie. Duch Święty go po prostu prowadził. On był oddany Bogu, czytamy, dlatego, że był oddany Bogu, był poddany też inspiracji Ducha Świętego. To są sprawy, których nie da się tak nauczyć na zasadzie wiary w jakąś doktrynę. To trzeba mieć osobistą relację z Bogiem, żeby znać ten głos. No słuchajcie, jak dzisiaj ludzie mieliby poznać Jezusa? Widział go kto? Gdyby żył w dzisiejszych czasach, to pewnie mielibyśmy mnóstwo jego zdjęć na fejsie czy gdzieś tam, tak? Ale przecież żadnego obrazu Jego nie mamy. To kto by poznał, że to jest Jezus? Że znaki i cuda czyni? Przecież Jezus mówi, przyjdą fałszywi prorocy, fałszywi Mesjasze, też będą czynić wielkie znaki i cuda. Po tym poznać Jezusa? Pewnie, że nie. Po tym, że jest dobry? Przecież ci fałszywi Mesjasze też będą się przedstawiać jako dobrzy, jako zbawiciele dla tego świata i dla problemów tego świata. Więc po czym tak naprawdę można poznać, że ten ktoś, ten facet, który przyjdzie, że to jest prawdziwy Jezus, a nie jakiś fałszywka, podróbka. Jezus powiedział, że owce Jego, głos Jego znają. To jest sprawa wewnętrzna. Osobistej relacji z Bogiem. Jeśli naprawdę znamy Chrystusa wewnątrz nas, to kiedy przyjdzie ktoś i chociaż będzie mówić jak Jezus, to my poznamy, że to nie jest Jezus. Bo my znamy Jezusa. Nie wiemy, jak wygląda, ale znamy Go, Jego ducha znamy, tak? Nasz duch zna Jego ducha. I może być z nami tak, jak z tymi uczniami na drodze do Emaus, kiedy Jezus do nich przyszedł po swoim zmartwychwstaniu, oni co? Oni nie rozpoznali Jezusa. Nie wiem, jak to mogło się stać. Przecież oni znali Jezusa z zewnętrznie, z widzenia. Przecież to byli Jego uczniowie. Z nimi jedli chleb, robili różne inne rzeczy. A kiedy Jezus do nich podszedł po swoim zmartwychwstaniu, oni Go nie rozpoznają. W ogóle. Ale czytamy o tym, że kiedy Jezus im się wreszcie objawił, ich łuski opadły z oczu, to co oni powiedzieli? Serce w nas pałało cały czas w drodze, kiedy szedł z nami i wykładał Pisma. Czyli ci uczniowie zewnętrznie nie rozpoznali Jezusa, ale później wewnętrznie coś odkryli. Do czegoś doszli, zrozumieli coś. Serce w nas pałało. Więc to poznanie Jezusa było na poziomie serca. Zewnętrznie, chociaż to byli szczęściarze, którzy widzieli Jezusa przez jakiś dłuższy czas swojego życia, te kilka lat, to jednak oni nawet nie rozpoznali Jezusa. Czyli to poznanie Jezusa musi się odbywać na poziomie serca, na poziomie ducha. Jeśli znamy Jezusa, to serce w nas będzie pałać. I tego trzeba nam się uczyć, żeby właśnie na tym poziomie serca mieć kontakt z Bogiem, na poziomie ducha. To miał właśnie Symeon i podobnie Anna. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fenuela z plemienia Asher. Była to kobieta w bardzo podeszłym wieku. Od czasu swojego panieństwa żyła z mężem tylko 7 lat, a następnie była wdową do 84 roku życia. Dniami i nocami nie opuszczała ona świątyni, gdzie oddawała Bogu cześć w postach i modlitwach. Właśnie w tym czasie podeszła, stanęła obok, zaczęła dziękować Bogu i mówić o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy. Następnie po spełnieniu wszelkich wymagań prawa pańskiego wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaret. Mamy kolejną kobietę, która również duchem wiedziała, co się dzieje. Ona rozpoznała czas Bożego nawiedzenia, bo tylko duchem te sprawy można zbadać i rozsądzić. Zmysłami tego się nie ujrzy. I również ta kobieta, co robiła? Oddawała Bogu cześć w postach i modlitwach przez większość swojego życia. Służyła Bogu dniami i nocami. Dniami i nocami nie opuszczała ona świątyni, gdzie oddawała Bogu cześć w postach i modlitwach. Ona oczywiście była wdową, miała męża tylko przez 7 lat, później całe życie jakby spędziła w świątyni. My dzisiaj nie jesteśmy w Jerozolimie, ale Biblia mówi, że świątynia Ducha Świętego jest w nas. Ale myślę, że kluczem jest to, że ona oddawała Bogu cześć. Ona uwielbiała Boga w postach i modlitwach. To była kobieta modlitwy. Dlatego ona również duchem rozpoznała, że przychodzi czas Bożego nawiedzenia. Była poddana Bożemu, była oddana Bogu, więc była też poddana Bożym sugestiom, które Bóg przekazywał do jej ducha. Dlatego ona dziękowała Bogu i mówiła o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy. Tak? Tam wszyscy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Izrael wtedy był pod okupacją rzymską. Oni czekali na Mesjasza, który ich wyzwoli spod tej okupacji. I nie rozpoznali, że ten Mesjasz przyszedł, ale żeby wyzwolić ich pod okupacji grzechu, a nie rzymski. Niemniej Anna, oddawając Bogu cześć w postach i modlitwach, zaraz mnie prowadzi do tego wersetu, gdzie apostoł Paweł mówił, że jak mamy się napełniać duchem. Napełniajcie się duchem, śpiewając Bogu psalmy, hymny i pieśni pełne ducha. Że to się w ten sposób odbywa. Dla mnie jest ciekawa postać Dawida, Dlatego, że Dawid był postacią Starego Testamentu, która dla mnie to był człowiek, który żył erze Nowego Testamentu tak naprawdę. I on znał Jezusa, tak? Psalmy dowodzą tego, że on wiedział, jakby w Starym Testamencie objawienie na temat Boga było takie, że Bóg jest jeden. Dopiero w Nowym Testamencie przyszło objawienie o Trójcy Świętej. Ale Dawid już to wiedział. Rzekł Pan do Pana mego, na przykład mówi w Psalmie 111. On zdawał sobie sprawę, że jest Pan Pana mego. Że jest Jezus, tak? Więc miał to, może w jakiś sposób, nie tak pełne, jak przyszło to w Nowym Testamencie, ale miał jakieś pojęcie. Dlaczego? Bo to był człowiek w Starym Testamencie, drugiego takiego nie było, który by tak uwielbiał Boga. Tak? Mówi się, że to są kwestie dyskusyjne, autorstwo psalmów, ale w nagłówkach mamy, że około połowa psalmów są napisane przez Dawida. Dawidowe psalmy to są. Więc to był człowiek, Dawid, człowiek według Bożego serca, który uwielbiał Boga i oddawał Bogu cześć w swojej osobistej relacji też z Bogiem. I my dzisiaj również tego potrzebujemy. Napełniania się Duchem Świętym. Wiecie, od jakiegoś czasu tam, powiedzmy od kilku miesięcy, może więcej, co jakiś czas Bóg się mnie dotyka właśnie kwestią napełniania się Duchem Świętym. I przy okazji świąt znowu gdzieś to mnie porusza. Że to jest to, czego nam potrzeba najbardziej. Napełniania się Duchem Świętym. Takiej społeczności z Bogiem, której poddajemy się pod prowadzenie Ducha Świętego i dlatego, że przebywamy blisko Boga, to nasze serce pała, kiedy przychodzi czas Jego nawiedzenia. Kiedy On przychodzi do naszego życia. Dlatego, że okresy Bożego nawiedzenia czy przyjścia Jezusa nie muszą się tyczyć tylko tego czasu, kiedy Jezus przyjdzie drugi raz na ziemię. Ale niejednokrotnie są takie czasy Bożego nawiedzenia, okresy Bożego nawiedzenia, kiedy Jezus w duchowy sposób przychodzi do życia ludzi. I tak do kościołów w Apokalipsie to widzimy, że takie momenty są. I Jezus zapłakał nad Jerozolimą właśnie dlatego, że oni nie rozpoznali czasu swojego nawiedzenia. To było w czasie świąt, jak Jezusa krzyżowali. Ludzie się zebrali, Żydzi z całego świata dosłownie przyjeżdżali do Jerozolimy, żeby świętować. Co świętować? Paschę, że przyjdzie baranek, który oczyści z ich grzechów. I kiedy przyszedł ten baranek, Jezus, to co? Ukrzyżowali go, tak? Zrobili z nim to, co chcieli i nie rozpoznali, kto to jest. I podobnie będzie właśnie z powtórnym przyjściem Jezusa. Dlatego myślę, że potrzeba nam takiej refleksji. Ja nie chciałbym tylko, wiecie, przy okazji świąt mówić o to, takich miłych rzeczach, fajna atmosfera świąteczna i tak dalej. Ale to, co Jezus powiedział, właśnie w tym 24 rozdziale też Ewangelii Mateusza, kiedy mówił o czasach swojego przyjścia, podał wtedy kilka przypowieści. Powiedział o tym, żebyśmy byli, tak, żebyśmy czuwali i żebyśmy byli tymi, którzy dają właściwy pokarm. Ja chcę dawać taki właściwy pokarm. Żebyśmy się nie zawiedli, kiedy On przyjdzie. Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego Pan postawił nad pozostałymi, by im wydawał żywność we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zostanie przy tym zajęciu. Zapewniam was, że odda mu w zarząd cały swój majątek. Lecz jeśli jakiś zły sługa powiedziałby w swoim sercu, mój Pan zwleka z przyjściem, po czym zacząłby bić swych podwładnych, jeść i pić z pijakami, to przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym go nie oczekuje, o godzinie, której nie przeczuwa i surowo go ukaże. Wyznaczy mu dział wśród obłudników, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Więc myślę, że z taką kluczową rzeczą według tej historii dzisiaj dla nas jest to, żeby wydawać żywność we właściwym czasie. W duchowy sposób tu chodzi o pokarm Bożego Słowa. Że w Bożym Słowie jest życie, wieczne życie, które jest ponad to tylko nasze śmiertelne życie. I powołaniem Nie tylko myślę sług Bożych w Kościele, ale matek, ojców. Nas jako matek i ojców w domach jest wydawanie żywności we właściwym czasie, właściwego pokarmu. Czyli tego pokarmu, który niesie życie, który może ocalić ludzi przez zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie. I potem Jezus mówi przypowieść o 10 pannach, która w skrócie jest właśnie historią o tym, że te 10 panien wszystkie czekały na przyjście Pana. I wszystkie zasnęły, tak? Czyli, że przed powrotem Jezusa będzie taka tendencja usypiająca wszystkich ludzi. Sprowadzająca na ludzi taką ospałość, ale 5 tych mądrych panien to były panny, które miały zapas oliwy, która jest symbolem Ducha Świętego, czyli ich życie było przepełnione Duchem Świętym. Dlatego one, kiedy przyszedł Pan, weszły za Panem. I to znowu dotyczy się tego, żebyśmy napełniali się Duchem Świętym. Żebyśmy uwielbiali Boga. Żebyśmy szukali tej bliskiej relacji z Nim, żeby znać Jego głos w sobie. Żeby znać ten Jego głos. Ja pamiętam na początkach mojego życia chrześcijańskiego, jak czytałem takie zeszyty, gdzie było pewne nauczanie na temat słuchania się głosu Bożego. I ja się wtedy zastanawiałem, Panie, ale ja Ciebie nie słyszę. Ja nie wiem, jak Ciebie słyszeć. To był dla mnie wtedy istotny problem. Ale jak poznać mam w sobie, że to jest głos Boży we mnie, a nie moje myśli, może diabła myśli, albo jakiekolwiek inne głosy. Wtedy tego nie wiedziałem. Chociaż byłem krótko młodym wierzącym. Ale dzisiaj wiem. Wiem, że potrzebowałem wtedy czasu. Czasu, w którym czytałem Biblię, czasu, w którym się modliłem, żebym nauczył się tego języka Ducha Świętego, którym Bóg do mnie przemawia. Nie znaczy się, że dzisiaj wszystko wiem, tak? I dalej się potrzebuję uczyć. I my dalej potrzebujemy się uczyć. Ale dzisiaj wiem, kiedy słyszę głos Ducha Świętego w sobie. Skąd wiem? Bo poznałem Go. Bo On dał mi się poznać, tak? I dlatego rozpoznaję to. Kiedy to czasami jest bardzo taka subtelna sugestia w duchu moim. I wiem, że to nie jest jakby ze mnie samego, że to pochodzi z tej ponadnaturalnej rzeczywistości od Boga. Dlatego my potrzebujemy budować, tak? To swoje życie osobiste z Bogiem. Żeby być pod tym wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Żeby każdy z nas był pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Dla wielu Polaków Bóg jest, tak? Oni coś tam wiedzą, że zmarł, że zmartwychwstał, że się narodził, tak? Że się narodził z dziewicy. Gdyby się zapytać Polaków, tak jak na początku wyświetlaliśmy ten filmik o dzieciach, to jest w naszym społeczeństwie jakaś podstawowa wiedza na temat Ewangelii. Tylko co z tego? Kiedy Jezus przyjdzie, a ich nie będzie w gronie tych, którzy spotkają się z Jezusem, tak? Co z tego, jeśli to słowo nie stało się ciałem w nas? Dlatego też chcę, żebyśmy chwilę mogli się teraz pomodlić i zastanowić się nad swoim życiem. Wykorzystać ten czas świąt nie tylko na to, że będziemy znowu jeść, może oglądać coś w telewizji świątecznego i udzielać się tej świątecznej atmosferze. To jest super wszystko. Ja to bardzo lubię. Tą taką bajkową atmosferę. Ja się chętniej ulegam. Ale nie chciałbym, żeby tylko ta cała powierzchowność i ta cała otoczka okołoświąteczna, żeby to było coś, co mnie wypełnia. Ja chcę, żeby to był Duch Święty. A święta są jedną z kolejnych okazji, których możemy to uczynić i wrócić do pewnych praw Słowa Bożego, żeby one w nas żyły, żeby wciąż w nas żyły, tak? Bo kto wytrwa do końca, ten będzie ocalony. Kto wytrwa do końca? Żołnierze czy strażacy, którzy w jakichś ekstremalnych sytuacjach się znajdują i potrafią podołać temu, są w stanie temu podołać tylko dlatego, że regularnie ćwiczą i są przygotowani, żeby stawić czoła bardzo trudnym sytuacjom, w których normalny, zwykły człowiek, nieprzygotowany, niewyćwiczony, stchórzyłby, uciekłby, bo na przykład, nie wiem, przed nawałą ognia i tak dalej, spanikowałby. I my też mamy tę możliwość, żeby ćwiczyć się w pobożności, ćwiczyć się z Bogiem, żeby On nas nauczył, żeby nas przygotował, żebyśmy znali Jego głos, żeby nasze serce pałało, kiedy On tylko się pojawia gdzieś obok nas. Bo wierzę, że też przychodzą takie czasy, w których coraz bardziej będziemy tego potrzebować. Naprawdę. Ludzie będą coraz bardziej zwodzeni, tak? I będą szli za różnymi rzeczami, za różnymi trendami, które ludzi wprowadzą w błąd i na manowce. A my będziemy, znając Boga, będziemy w stanie widzieć i rozpoznawać pewne rzeczy i wiedzieć, że coś, co bardzo dobrze wygląda i bardzo dobrze się zapowiada, tak naprawdę takim wcale nie jest. Bo będziemy mieć głębsze wejrzenie, głębsze rozpoznanie z Ducha Bożego. Z Bożego Ducha, który nam będzie objawiać prawdę, tak? Jezus powiedział, że Duch Święty przyjdzie i powie nam wszystko. Duch Święty, tak? On przyjdzie, objawi nam wszystko, nauczy nas wszystkiego, przypomni nam wszystko, co Jezus powiedział. Całą prawdę. Całą prawdę. Duch Święty jest tym posłanym przez Jezusa, żeby to uczynić. Panie, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj w ten czas świąteczny możemy też wspominać te prawdy, które wiążą się z Adwentem. I że dla nas oczekiwanie na Twoje przyjście to nie jest jakaś taka religijna tam sobie gadanina, ale że to jest coś, czego naprawdę czekamy, za czym tęsknimy, czego się spodziewamy i czego wyglądamy. Życie na ziemi toczyć się będzie i my też będziemy brać w nim udział. Być może będziemy obchodzić jeszcze wiele świąt Bożego Narodzenia i innych świąt. Ale pośród tego wszystkiego, Panie, chcemy tak naprawdę mieć nasze serca i głowy ponad tym wszystkim, aby spoglądały ku niebu, skąd Ty nadejdziesz pewnego dnia, niczym błyskawica, i na ziemi zakrólujesz i będziesz królować. Ty król, król królów i pan panów. I wszystko już będzie tak, jak trzeba. Wszystko naprawisz, kiedy Ty przyjdziesz. Na tym świecie jest tyle zła. Jedyną odpowiedzią i rozwiązaniem tego wszystkiego jest Twoje przyjście. Kiedy Ty zaprowadzisz Twój porządek. Kiedy nastanie czas Twojego królestwa na ziemi. A teraz proszę Cię, Duchu Święty, kiedy będziemy się cieszyć, będziemy świętować, bo święta są ku radości, ale żeby gdzieś w głębi nas była ta refleksja i to dążenie, pragnienie pobudzane i wzmacniane w nas, że my czekamy na Twoje przyjście, a w okresie tego oczekiwania nie jesteśmy bierni, ale przygotowujemy naszego ducha i pragniemy i szukamy i badamy Twoje pisma, szukając żywej, realnej społeczności z żywym Bogiem. Aby nasze serca były Tobą przepełnione, aby nasze serca Ciebie znały. I kiedy przyjdziesz i choć nie poznamy Cię fizycznie, to nasze serce będzie pałać i będziemy rozpoznawać czas Twojego nawiedzenia. Uczniowie dopiero po czasie się spostrzegli, że ich serca pałały. Ale wierzę, że Ty chcesz nas nauczyć tego, że na to nasze serce przepełnione Twoim Duchem Świętym będzie nie z tyłu gdzieś, ale z przodu nas prowadzić i to będziemy sugerować się na początku pewnych rzeczy tym, że nasze serce pała w nas. I dlatego wiemy, że jesteś obok nas i że Ty przychodzisz do naszego życia być może indywidualnie, być może w jakichś okresach nawiedzenia i my damy się prowadzić Tobie i damy się poprowadzić tam, gdzie zechcesz nas posłać pod natchnieniem Twojego Świętego Ducha. Dlatego, że będziemy pod wyraźnym wpływem Twojego Świętego Ducha i będziemy się temu wpływowi poddawać. Będziemy nauczeni rozpoznawać Twoje prowadzenie. Ucz nas tego i naucz nas tego, Panie. Bo bardzo tego potrzebujemy. Szczególnie, że czasy, które idą, to nie są dobre czasy. Chociaż może być wiele dobrych chwil, to te czasy nie będą dobre. Będą coraz trudniejsze, a my potrzebujemy znać Ciebie. Ten świat Ciebie nie będzie widzieć, ale obiecałeś, że ci, których jesteś i którzy są w Tobie, będą Ciebie widzieć. i że będziesz się objawiać tym, którzy przestrzegają Twojego słowa, zachowują Twoje przykazania. Dlatego można duchem Ciebie widzieć i rozpoznawać Twoją bliskość, że jesteś w nas przez Twojego Świętego Ducha. Dziękuję Ci, że Ty nas tego uczysz i będziesz nas tego uczyć, aby nas przygotować na Twoje przyjście. Bo fałszywi Mesjasze będą próbowali zwieść, o ile się da, również wybranych. Ale dlatego, że nas wybrałeś, ufamy Tobie, że Ty nas przez to wszystko przeprowadzisz. I my się nie zagapimy i my nie zaśpimy. My będziemy wiedzieć, kiedy Ty przychodzisz. Amen.